Podobno w internecie nic nie ginie, a historia wyszukiwania to najlepszy, szczery portret Polaków. Mamy już przed sobą raport Google za rok 2025. I to był rok wielkich kontrastów, no bo z jednej strony wybieraliśmy prezydenta, no i patrzyliśmy z niepokojem na Iran, a z drugiej oszaleliśmy na punkcie pluszowej maskotki, no i czekolady z Dubaju. Tak wygląda zestawienie ogólne. Co to o nas mówi, że w roku tak ważnych decyzji politycznych naszą uwagę w równym stopniu pochłania kolekcjonerska maskotka? Czy to może jest forma odreagowania stresu?
Ja myślę przede wszystkim, że to jest ciekawość. Mimo wszystko wyszukujemy gdzieś tam informacji, które nam dają wiedzę albo wyjaśniają pewne zjawiska, czy podają po prostu informacje. Ja przyznam się szczerze, mnie trochę ten trend ominął, więc jak przyszły listy, to ja musiałam wpisać do wyszukiwarki, co to jest labubu. Wszystkie moje koleżanki wiedziały, ale też przyznały się, że głównie przez to, że mają dzieci, więc faktycznie zaciekawienie tą maskotką było ogromne, nie tylko w Polsce, bo to jest też trend światowy. Zresztą labubu przewinęło się na innych listach.
Trochę oswajamy chyba też wojnę, bo tak widać ten lęk wojenny, czy Iran, czy dron, zmienił się trochę w taką chłodną kalkulację, no bo pytamy wyszukiwarkę o cenę myśliwców F-16 albo co oznacza artykuł 4 NATO. Polacy przestali panikować, czy zaczęli raczej traktować wojnę jak taki techniczny element rzeczywistości?
Faktycznie większość, źródło w większości tych zapytań to są tematy, które się pojawiają regularnie w wiadomościach, w newsach, i o których się mówi, więc to znaczy, że poszukujemy i zgłębiamy coraz więcej informacji. Ta cena F-16 jest znamienna, bo to na pierwszym miejscu zestawienia, ale tak, ale zadajemy też pytania, chociażby Iran jest na głównej liście, ale wśród pytań pojawiło się pytanie, dlaczego Izrael zaatakował Iran, więc też staramy się odnaleźć trochę w tej rzeczywistości i zrozumieć, czy oswajamy, może nie wiem, czy oswajamy, ale cały czas widać, że z tyłu głowy jest za nami taki no, ciężki temat konfliktów zbrojnych i już nie tylko jak w poprzednich latach na linii Rosja-Ukraina i to, że to się dzieje bezpośrednio przy naszym kraju, ale cała sytuacja na arenie międzynarodowej.
W kategorii jak królują bardzo konkretne prace. Jak zbudować wędzarnię, jak położyć panele, jak zrobić kiełbasę. Wracamy do takich zaradności naszych dziadków, czy bierzemy sprawy w swoje ręce?
Wiele właśnie jest tych pytań majsterkowych. Jak zrobić tynk mozaikowy, właśnie jak coś położyć. Więc no, albo odkryliśmy w sobie chęć nauki i faktycznie tej potrzeby zrobię to sama, albo, nie ukrywam, to też być może jest trochę tak, że no, rosnące ceny wszystkiego, nie tylko materiałów, ale i fachowców, wielu z nas decyduje się podjąć ryzyko, a może potem przerodzić się to w hobby i spróbować zrobić coś w domu samodzielnie lub też zdrowszą kiełbasę niż można kupić w sklepie.
To skoro mówimy o produktach takich do spożycia, dubajska czekolada zmusiła Polaków do szukania pewnego ciasta, to pokazuje też siłę chyba mediów społecznościowych, no bo jeden viral potrafi zmienić nasze nawyki zakupowe w takim realnym świecie. Czy internet już dyktuje nam to, co mamy jeść na deser?
Ja myślę, że w ogóle wszędzie widać te viralowe trendy. No labubu też w sumie jest jednym z takich trendów internetowych. Dzięki tej globalizacji internetowej te trendy i szał na pewne rzeczy, nie tylko jedzeniowe, cały czas istnieje i no jest taki szybki do akceptacji, szybko przechodzący i wnikający na inne rynki i naokoło. No dubajska czekolada zdecydowanie tutaj wiedzie prym, chociaż chyba z tydzień temu, zaraz jak wyszły wyniki, widziałam artykuł, że jest coś nowego niż dubajska czekolada. Teraz ten sam cukiernik stworzył czekoladę z Abu Dhabi, z innymi składnikami, więc być może w przyszłym roku to będzie na topie. Ale tak, zdecydowanie trendy wchodzą do naszego życia, ale też i do kuchni. Z tych trendów jest sporo i to labubu, czy dubajska czekolada to są takie naprawdę bardzo mocne przykłady globalizacji tego wszystkiego.
No to zobaczmy jeszcze na historię na wielkim ekranie. Seriale Heweliusz 1670 też pokazują, że Polacy chcą oglądać swoją historię, no ale w takim nowoczesnym wydaniu. Szukamy historii, czy ta katastrofa promu, czy ta szlachta, takiej analogii do dzisiejszych czasów?
Zacznę może od tego, że fajny trend jest, że te listy jeszcze parę lat temu były praktycznie zdominowane przez produkcje Hollywood. One były praktycznie takie same jak listy globalne i w innych państwach, gdzie te wielkie produkcje najbardziej nagłaśniane, one królowały. I teraz to jest drugi, albo może nawet trzeci rok, gdzie faktycznie te polskie produkcje, zarówno w tej kategorii filmy, jak i seriale, one się bardzo mocno przebijają. I nie to, że się nawet znajdują na tych listach, ale to jest tak jak w przypadku Heweliusza, pierwsze miejsce. Też jest trochę tak, że te historie na faktach oparte, które przypominają nam o czymś, myślę, że są ciekawe zarówno dla tego pokolenia, które to przeżyło, ale też dla tych młodych osób, które po prostu mogą niejako w bardziej przystępny dla nich sposób się o czymś dowiedzieć. Zauważmy, że to, że Heweliusz jako serial znalazł się na pierwszym miejscu, też spowodowało trochę kaskadę pozostałych kategorii i pytań, drążenia, ponownie szukania informacji. Ile osób przeżyło katastrofę Heweliusza? Dlaczego zatonął Heweliusz? W ogóle nawet Squid Game jest na liście seriali i nie wiem, czy zauważyłeś, że tak w tych kulinarnych aspektach też pojawia się pytanie, jak przygotować ciasteczka ze Squid Game. Ten fenomen, że coś było popularne, odbija się po prostu na innej liście, że ktoś coś szukał dodatkowego z tym związanego. Fajnie, że te filmy i seriale polskie się pojawiają i myślę, że fantastycznie widzieć, że też chcemy się dowiedzieć trochę więcej o naszej historii czy danych elementach, które w takich filmach się pojawiają.
Mm-hmm. To jeszcze zapytam o wieżę Babel, taką barierę językową. Rodzice wpisują w wyszukiwarkę Google na przykład, co to Sean Patrol, albo co to niepo dziecko. Czy Google staje się takim tłumaczem między pokoleniem X czy Y, a pokoleniem alfa?
Oj tak, zdecydowanie. Te różnice językowe i pokoleniowe i właśnie takie trendy, o których gdzieś tam się mówi, to co jest, nie wiem, normalne dla mojej chrześnicy, która ma 14 lat i oczywiste, już dla mnie często nie jest i sprawdzam, ale jak już też wspomnieliśmy, że wybory były dosyć wysoko, zauważmy, że w pytaniach na pierwszym miejscu pojawiło się też pytanie, co to jest snus. Wyszukiwarka zawsze dla nas będzie takim pierwszym miejscem do najszybszego poszukiwania informacji. Nie trzeba się wstydzić, że się zadaje pytania, że się czegoś nie wie. Po prostu wystarczy wpisać i dostajemy odpowiedź. Ale tak, zdecydowanie gdzieś tam poszukiwanie wyjaśnień, definicji jest takim dosyć silnym trendem wśród pytań. To, co gdzieś mnie też mocno zaskoczyło, szukaliśmy definicji faszyzmu. Takie dziwne zapytanie, że nie wiemy, no ale oznacza to, że mimo wszystko dużo osób miało wątpliwości ze zrozumieniem, dlaczego się o tym faszyzmie tyle mówi. Faktycznie, jak zaczęłam szukać po wiadomościach, to w połowie roku mieliśmy sporo różnych protestów, to tak napędziło, że szukaliśmy wyjaśnienia w zasadzie, o co jest ten spór i dlaczego o tym faszyzmie się tak dyskutuje i mówi. Szukamy tych wyjaśnień i zadajemy mnóstwo pytań.
To na koniec muszę cię jeszcze zapytać. Wiesz, gdzie pasi konik ma uszy?
Nie wiem.
Ile kolan ma koni na przykład? Skąd ten nagły zryw zoologiczny w 2025 roku?
Ja jestem przekonana, wprawdzie nie oglądam milionerów, ale jestem przekonana, że to są pytania z jakichś właśnie tego typu teleturniejów, gdzie oglądamy, siedzimy przed telewizorami, pada pytanie i zanim ta osoba, która w tym studiu zestresowana siedzi i musi na nie odpowiedzieć, to my już szukamy na tych komórkach tej odpowiedzi, bo faktycznie tych takich biologicznych, śmiałam się, no, na pewno na maturze nie było. Podejrzewam, że w którymś teleturnieju padły takie pytania o to, ile kolan ma koń, czy gdzie pasi konik ma uszy. No a my potem drabiamy tę cegiełkę, bo ja też oczywiście wpisałam. Mówię, dobra, jak wszyscy wpisywali, to ja też wpiszę, bo jestem przekonana.
Gdybyś miała podsumować ten 2025 rok jednym zdaniem na podstawie tych danych, to był rok strachu, rok wyborów, a może rok labubu?
Wydaje mi się, że mimo wszystko u nas rok wyborów. Nawet wspomnę jeszcze jednej kategorii, na zasadzie takiej trochę śmiechu, czyli memy. Zauważ, że chyba oprócz jednego nazwiska, cała lista to memy dotyczące polityków i to kandydatów na prezydenta. A więc od szukania informacji o wyborach, po informacji o debatach, po informacje związane z tym, jak głosować, jak zmienić miejsce głosowania, takie bardziej proceduralne rzeczy, po listę ludzi i polityków, gdzie to są osoby kandydujące w większości, to nawet ta lista memy to był po prostu ciąg kandydatów na prezydenta, więc mam wrażenie, że nie dość, że szukaliśmy informacji, to szukaliśmy też trochę takiego wentyla, jak obśmiać coś, co się zdarzyło podczas kampanii lub śmiesznie skomentować to, co powiedział kandydat albo co zrobił, prawda? Więc mimo wszystko te nastroje wyborcze absolutnie zdominowały.
Warto wiedzieć na pewno, co oznacza artykuł 4, ale czasem dobrze też zjeść dubajską czekoladę na uspokojenie. Elżbieta Różalska była moim i Państwa gościem, Google Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A po więcej informacji ze świata IT i nowych technologii odsyłam na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Pszołek, do usłyszenia.